Hello,
mutro, ki?
Hello.
Na siłę, na siłę, na siłę, hello, na siłę.
Na siłę.
Co pan tak na siłę robi? Mój drogi, nie słyszeliśmy się dawno. Co słychać?
Dziękuję, wszystko dobrze. Co u ciebie?
Pandemia, ale w porządku.
Straciliśmy dwa kraje. Wreszcie Tadżykistan przestał oszukiwać cały świat, że nie ma u nich pandemii wirusa.
Tadżykistan to jest ten kraj, w którym jest opiekun?
Nie, opiekun jest w Turkmenistanie.
Dobrze, dobrze, dobrze.
Tadżykistan to drugi taki, no, podobnym charakterze kraj, ale widzę, że chyba musiała być presja Rosji, żeby przestać się wygłupiać w tej sprawie, więc od razu skoczyli tam do 79 zarażonych, dwóch zmarłych, więc to miejsce zostało stracone. I drugim niestety miejscem, które straciliśmy, są Komory.
Komory zostały już zalane przez ocean?
Nie, jest ich, nie, w Komorach jest trzech.
W sensie trzech, ale tam trzech ludzi było tylko już na tej wyspie. Zarażone, i wszyscy są zarażeni.
Zarażeni, także niestety.
Gdzie są Komory? Pamiętasz?
Gdzie są
indyjski, to jest indyjski ocean?
Tak.
Nie, indyjski,
tak.
Dobrze. To jest ta zagrożona strefa tym, że zaleje ocean.
Chyba. Ci zagrożeni, więc w naszym, nie, przepraszam, może powiedzieć indyjski.
Dlatego, że tak mi się skojarzyło.
No. Indyjski, nie, bo indyjski, tylko że to jest troszkę nad Madagaskarem, więc to taki indyjski.
To
bardzo,
nasze prawie jest.
To prawie nasze. Tak.
To nasze. Benioski, i to też będzie nasze.
Benioski, jak tak stawał tam z tymi lemurami, to tak mówił lemurom, tam będziemy.
Czy poseł Suski już zaanektował na pole golfowe ten kraj?
Starycę Katarzynę. Nie, to pan Melek z Karski.
Karski, dobrze.
Malinowy nos.
Mój drogi, jak twoje nastroje, jeśli chodzi o powrót sportu?
Wiesz co, znaczy powrót sportu wyglądam z utęsknieniem. No, tak widać, że się niektórzy zbliżają. Hiszpanie, Niemcy, Polacy. Mocarstwo węglowe.
Legia Warszawa, Lech Poznań. Soon, time is ticking. Już wkrótce. Wszyscy będziemy oglądać razem Legię z Lechem.
Będziemy oglądali, więc to jest wielka szansa na polskiej piłki w nadprzestrzeni. Być może będziemy, nie wiem, trzema ligami, które będą grały. Rozumiem, że od wczoraj rozpoczęły się jakieś takie treningi w czwórkę, więc to nawet nie jest chyba futsal.
Mhm. Czy my nadal będziemy grali w 11?
Tak.
Nie możemy dodać jednego gracza? Po cichu? Tylko w polskiej piłce. Polakom pozwolono grać w 12. Dzięki naszemu świetnemu rządowi, oczywiście.
No, tak, ale to takie, wiesz, takie skojarzenie, że drużyna przeciwna grała w 12, jest zawsze takie...
No.
Jest taką sugestią, że sędzia nie był specjalnie uczciwy.
A, No tak.
No, albo że publiczność była bardzo żywiołowa, to zależy. Zależy kto to mówi po meczu.
Jakie kraje zaczną od nas szybciej grać w piłkę?
W chyba sensie Niemcy.
Wcześniej.
Chyba Niemcy są przed nami. Są dwa tygodnie od piłki i Hiszpanie się też bardzo zbliżają. Więc mamy szansę być trzeci.
Dobrze.
I jest szansa na to, że rzeczywiście wszyscy będą, wiesz, wszystkie zakłady będą przeniesione na mecz Korony Kielce i Zagłębia Lubin. Jakie tam miliony będą się przewalać.
Słuchaj, mój drogi, jedną z lepszych rzeczy, w sensie plusów tej pandemii, jest to, że do wczoraj nie otrzymywałem przez jakiś miesiąc telefonów od nieznanych numerów, które chciały mi zaproponować pożyczkę, zakup, może jakąś roślinę doniczkową. gdyby chociaż ktoś roślinę doniczkową mi chciał sprzedać przez telefon. I patrzę, nagle numer jest, o, patrzę, numer nieodebrany. Odzwaniam. I nie wiem, czemu to robię w ogóle, odzwaniam, nie? No, ale już słyszę, odzwaniam, nie słyszę już żadnego automatu, wiesz, że... Więc sygnał jest, fantastycznie. Drugi sygnał, trzeci sygnał i nagle... Dzień dobry, czy tu pan Maciej Kwiatkowski, STS, zakłady bukmacherskie. No.
Już
chcą ściągnąć pieniądz, już widzą, że szósty gracz, widzą, że to jest, że my na Korsyce tak naprawdę teraz jesteśmy. No, już widzą. Już tym, którzy mają, chcą zabrać. No.
Do twojego grubego portfela już zaglądają.
Tak. Postaw pan na koronekę, postawi pan, nie.
Lepkie rączki.
No. Mm. Ha. No dobrze, a jak jeśli chodzi o powrót do NBA, masz jakieś nowe?
Nie myślę, że wydaje mi się, że jesteśmy już chyba poza sezonem, bo zaczynamy za bardzo mówić o tym, kiedy rozpoczniemy nowy sezon. Mhm. Takie mam wrażenie, że już tak trochę wszyscy jeszcze pudrują tego trupa, żeby dobrze wyglądał, ale myślami jesteśmy już, żebyśmy zaczęli w grudniu.
Jak, mój drogi, zrobić, żeby Mike D'Antoni mógł prowadzić zespół? Żeby to nie było ryzykowne.
No nie, ale właśnie nie może zdalnie jakoś tego prowadzić, w sensie no, ma kamerki i tak.
Nie? Jak to zrobić? Albo no tam jeszcze są asystenci trenerów, nie przechodziłem przez ich wiek, ale... No nie wiem, jak to zostanie rozwiązane. Autentycznie nie mam pojęcia, jak to zostanie rozwiązane. Zwolnić mogą go zawsze, się pozbyć. I tak jest w ostatnim roku kontraktu. Greka Popowicza mogą nie wpuścić do dokończenia sezonu, dlatego że Spurs nie weszli do playoffów. Ale wiesz co, ja na końcu też to widzę, że mówi się już od kilku dni o tym grudniu. Mamy kłody pod nogi powoli, na przykład to z Mike'em D'Antonim i ze starszymi osobami, które uczestniczą w meczach NBA. Ale nie, ja jeszcze się nie pożegnałem z tym sezonem. Widzę, że jeżeli, czuję, że jeżeli znajdzie się możliwość rozegrania chociaż trzech meczów, to NBA może spróbować to zrobić. Bo wiesz co, bo nie zastanawiamy się o tym, bo wpakuje nas to w straszne maliny, jeśli ten sezon nie zostanie dokończony. Zastanawiałeś się już nad tym, jak będziemy opowiadać o dziedzictwie LeBrona Jamesa, gdy ten sezon zostanie anulowany. Jakie to kłótnie będą beznadziejne przed nami?
No, pewnie tak, ale wiesz, no, z tego sezonu tak jakby po prostu nie było. No, więc...
Ale był i LeBron był znakomity w tym sezonie, w wieku 30, nie wiem ile on już ma lat, 36 lat.
Ale wiesz, no on się nie skonkludował, no więc to tak trudno mówić o czymś, czego nie ma.
Ale było. Było. Dobrze. Było, nie? Znaczy, bo to jest niesprawiedliwe, przyznaj, zawieszanie sezonów, kończenie sezonów piłkarskich w momencie, w którym do rozegrania zostało 7-8 meczów. I nie rozstrzyganie, kto spada, kto awansuje, tylko przenoszenie tego na następny sezon. Albo na przykład nie dawanie mistrzostwa Liverpoolowi w tym momencie. Jest to niesprawiedliwe.
No tak, ale wiesz, to się musi systemowo rozwiązać. No i tutaj myślę, że FIFA, znaczy UEFA podejmie stosowne kroki we właściwym momencie. No, wiesz, nadal mamy czas, żeby rozegrać końcówkę tego sezonu bez jakiegoś nadmiernego naruszania harmonogramu nowego sezonu. I teraz jest pytanie, na ile biorąc pod uwagę, że znowu musisz rozegrać mistrzostwa Europy, na ile możesz ten czas jeszcze, że tak powiem, tak komasować, tak ścieśnić. I o ile w polskiej piłce wydaje się, że nadal możemy rozegrać 11 spotkań, czyli rozegrać, dokończyć rundę 4 spotkania i zagrać te 7 spotkań w grupie mistrzowskiej, w grupie spadkowej. I daje nam to chyba 2 tygodnie na rozpoczęcie gry w pucharach, czy tydzień na rozpoczęcie gry w pucharach przez zespoły, które będą nas godnie reprezentować, to za chwilę ten scenariusz się gdzieś tam rozsypie. Wystarczy, że zawodnicy ŁKS-u, czego się nikomu nie życzę, będą chorzy.
Dlaczego nie życzysz choroby zawodnikom ŁKS-u, skoro jesteś kibicem Widzewa Łódź?
Nie, dobrze, każdego innego zespołu, który jest, nie wiem, no w strefie spadkowej, no bo to taka naturalna jest naturalna tendencja do tego, żeby się rozchorować. Takie głosy są, żeby najprościej byłoby w ten sposób nie spaść, żeby się rozchorować. No i wtedy jest pytanie.
To jest już cyniczna bardzo taka gra.
To jest bardzo cyniczne.
Gra na 19.
Ale to nie jest
głupie.
Jak bierzesz pod uwagę, no to trzech młodych byczków zarażasz, oni są pozytywni. Cała drużyna ma kwarantannę, no bo gdzieś tam się spotykali na jakichś treningach. I w związku z tym, no nie bardzo jest jak grać dalej. No i zawieszasz te rozgrywki. No, a pieniądze, które są do wzięcia w Ekstraklasie, a w pierwszej lidze, no nieporównywalne. W związku z tym, nie, no to taka jest oczywiście najbardziej cyniczna wypowiedź, jaka może być z mojej strony.
Dobrze.
Więc ja jestem bardzo sceptyczny, moim zdaniem to się po prostu nie uda. Znaczy, to jest...
A jak byś odpowiedział komuś, kto się pyta, no to słuchaj, jak to jest, Kwiatkowski, powiedz mi, że Polska Liga Piłki Nożnej wraca, a NBA cały czas nie wraca?
Może dlatego, że w Polsce to jest 13 tysięcy zarażonych, a w Ameryce to jest 1 200 000.
Aha, czyli chodzi o to, ile osób jest zarażonych, tak?
W Polsce 600 osób, a tam 70 tysięcy nie żyje. No więc wiesz,
a dlaczego w Hiszpania wraca, a NBA nie wraca?
Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Wydaje mi się, że po prostu bardzo trudno jest to też zorganizować logistycznie. No, ostatnio się mówiło o tym, że może z myszką Miki w Disneylandzie.
Ale co Hiszpania ma trudniej do zorganizowania niż NBA?
Nie wiem, no znaczy być może wiesz, no, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Dlaczego my możemy, a oni nie mogą?
Za nami 5-6 odcinek Last Dance, czy to 7-8?
5-6. I muszę ci powiedzieć, że to taka moja refleksja, że o ile po pierwszych dwóch odcinkach uważałem, że to jest 7-8, po tylko dwóch kolejnych, że to jest 7-10, że teraz jest, że po dwóch kolejnych było 6-10, to teraz myślę, że po odcinku 5 i 6, czyli jesteśmy już za połową, to jest najwyżej 5-10. To nie jest rewelacyjny serial.
Opowiedz mi o tym więcej.
I to jest, powiem tak, to jest trochę tak, że wydawało się może, że ten tytuł sugerował, że to będzie historia tego ostatniego sezonu. Rzeczywiście zobaczymy bardzo wiele takich, wiesz, ukrytych, nieznanych szerszej opinii publicznej wypowiedzi zawodników z tego ostatniego sezonu, że będą, nie wiem, jakieś analizy, będą jakieś zastanawiania się, wiesz, poszczególne mecze, zagrywki, wiesz, no, to będzie trochę takiego, będzie takie, to będzie osią tego serialu. No to nieprawda, osią tego serialu jest Michael Jordan i cała jego kariera. Mhm. Przy pomocy tego zabiegu tak zwanego suwaka, gdzie w ciągu 3 sekund potrafimy się przenieść o 15 lat do tyłu, do przodu, no, przechodzimy przez wszystkie tytuły Michaela, przez wszystko to, kim był, co robił, jak rozwijała się jego kariera. I wracamy, wiesz, jako taki kontrapunktem jest właśnie ten jego ostatni sezon. I być może, znaczy ja się zastanawiam, dlaczego ten serial powstał.
Czy albo mogę w tym momencie puścić swój tekst, który napisałem przed Last Dance? Dlaczego nie czekam na Last Dance? Bo pisałem tam o tym, że moim problemem jest to, że serial raz, miałem dwa problemy. Pierwszy problem był taki, jak już wiadomo, powszechnie, chyba cały świat już wie o tym, że dlatego, że Michael go wyprodukował, więc nie spodziewałem się jakiś... Mówił Ken Burns, nie wiem, czy wszyscy wiedzą, kto to jest Ken Burns. To jest człowiek, który nagrywa te wielkie, długaśne dokumenty, 24-godzinny albo 18-godzinny dokument o Amerykanach w Wietnamie. Wielkie rzeczy to są. Myślę, że ekspert wypowiedział się o tym i powiedział, że nie kupuje tego właśnie dlatego, że Michael jest producentem dokumentu o sobie, nie spodziewa się wiele. A drugi mój zarzut był taki, znaczy zarzut, coś, czego się obawiałem i mam wrażenie, że to trochę wychodzi po tym, co mówisz, że mieli mniej czasu, żeby to zrobić. Że musieli przyspieszyć pracę nad Last Dance. Ale nie wyszło z tego dokładnie to, co zamierzali zrobić.
Ale Maciek, znaczy ja powiem tak. Są rzeczy, znaczy z tym pierwszym poglądem bym się chyba nie do końca zgodził, bo jednak pojawiają się elementy, które trochę no, odkurza się taką czarną legendę Michaela Jordana, którą być może można byłoby, wiesz, można byłoby o tym nie mówić, a on jednak się do tego odnosi, on jednak, wiesz, wychodzi trochę do przodu, jest konfrontowany z elementami swojego życiorysu, czy swojego bycia gwiazdą, które nie są pewnie najprzyjemniejsze dla niego, więc cały ten odcinek szósty jest poświęcony kwestii hazardu, jest tej historii, wiesz, grania przez niego w Atlantic City po pierwszym meczu z przegranym z Nowym Jorkiem, pojechał tam z tatą, z rodziną, więc jest w ogóle dyskusja, wiesz, to jest niesamowite, po 20 latach jest dyskusja na temat tego, o której on wrócił. On mówi, to była 12. W prasie jest napisane druga 30. Film mówi, że był przed pierwszą. Wiesz, nagle rzecz przed tak dawnego czasu staje się elementem jakiś, wiesz, kto co pamięta z tamtego wydarzenia. Wiesz, pojawia się...
Chodzi o które, o którą serię z Nix? 93. Tak,
dobrze. Trzeci. No i potem, wiesz, no i potem wychodzi, jest cała historia tego hazardu, czyli wiesz, tego i mówię, gdyby on nie chciał, żeby to wyszło, to by tego nie było, tak? A tam jednak są takie, wiesz, są takie ujęcia, jak on z tymi swoimi ochroniarzami rzuca, tak wiesz, monetą o ścianę. Ja rozumiem, że to chodzi o to, która moneta bliżej ściany upadnie.
No to faktycznie kładzie się na jego życiorysie.
Nie, ale Maciek... Nie.
Znaczy, bulwersuje. Na Wirtualnej Polsce newsy piszą o tym serialu. Nie wiem, czy widziałeś.
To jest właśnie przykład tego, że ten facet był rzeczywiście, że ta jego kompetytywność przeniosła się na hazard. On się cały czas grał w karty.
Penny Hardaway, a propos tej kompetytywności, Penny Hardaway użył takiego słowa. Powiedział, że Michael Jordan przedawkował kompetytywność. Overdose competitiveness. Bardzo mi się podoba to określenie. Ja czytam tą książkę o Kobe Bryancie. Tą ostatnią książkę. I... Nie, znaczy, dobra, wiesz co, to będzie na dłuższy temat. Wiesz co, to dłuższy temat. Znaczy, jak już pewnie zauważyłeś, nie jestem fanem przesadnej kompetytywności w sporcie, który nie jest sportem indywidualnym. Więc to jest taki mój ogólny problem i bardzo mi się podoba overdose competitiveness. Przedawkowanie kompetytywności. Plusy i minusy. Plusy są znane. O minusach jest, rozumiem, w szósty odcinek, czyli hazard. Czyli, że tutaj też chciał, że nie spał, że nie wysypiał się, że ma przestrzelone oczy, że rodzina cierpiała na tym, tak? Czy co?
Że mógł być
lepszy może, gdyby nie to, że siedział po nocach.
Być może, ale też jest jednak taki hołd złożony tej kompetytywności, pokazujący, że on ciągle sobie wymyślał, czy kreował sobie wrogów, czy przeciwników po to, żeby być jeszcze lepszy. I tutaj w tych dwóch odcinkach są trzy takie historie. Pierwsza historia to jest historia Clyde'a Drexlera. Zresztą on wprost powiedział, że jeżeli ktoś w 92 roku uważał, że my jesteśmy tacy sami, bo nasze statystyki właściwie się, wiesz, odbijają się w lustrze, to on to traktował jako ujmę. To jego to doprowadziło do szału. I rzeczywiście, jak były takie przebitki, oczywiście można powiedzieć, że one są tendencyjne, jak są przebitki, bo przeszliśmy przez historię meczu z Portland i tego, jak rzucił te 6 trójek i pobił rekord.
Oglądałem ten mecz ostatnio. Tydzień temu oglądałem ten mecz. Tak.
Pobił rekord trójek rzuconych w pierwszej, w jednej połowie. Niesamowity. 5 to był rekord.
5. On rzuca za 3 dlatego w tym meczu, bo taka jest taktyka krycia go przez Clyde'a Drexlera, tak, który kryje go do 5 metra przed koszem. Możesz rzucać, Michael, z 6 metrów, możesz rzucać z 7, możesz rzucać z 8.
I jak patrzysz na tego Drexlera, to on jest po prostu, on jest tak wystraszony, on jest tak zagubiony, jego nie dźwignął tego finału.
Tego meczu?
Tak.
Tam jest Drexler, to jest blowout Chicago, ten mecz. Straszliwy blowout, oni prowadzą 40 punktami w trzeciej kwarcie. Oni zaczynają, Portland Trail Blazers zaczyna ten mecz bardzo dobrze i prowadzi. I gra tylko pierwszą kwartę. I nie gra, i nagle w drugiej kwarcie, trzeciej kwarcie przestają grać.
Ja tylko mówię, że są, jak patrzysz na twarz Clyde'a, być może dlatego mówię, że jest to tendencyjnie pokazane.
Ja nie miałem takiego wrażenia po tym meczu jednym.
Jak kot na puszczy. No, takie spuszczone oczy, przygarbiona spiska. Jak Michael koło niego przechodzi, to on jest taki, wiesz, zrezygnowany, jakby, żeby pokazać, że...
Znaczy Clyde nie... W tych meczach Portland, przepraszam, które oglądam, bo Clyde Drexler, jeden z twoich ulubionych graczy, stał się człowiekiem, którego nagle polubiłem bardzo oglądać. Odkryłem go na nowo, bo jak wiesz, ja nie doceniałem Clyde'a Drexlera przez lata, tak?
Tak.
I teraz jak go oglądam po latach, to go bardzo lubię. I Clyde Drexler nie odzywał się na boisku, na przykład, nie mówił. Faktycznie był przygarbiony, ale to nie tylko, gdy Michael obok niego przychodził.
Nie no, mówię, być może jest to tendencyjne wycinki, w każdym razie widać, że
Michael chce pokazać...
Tak, tak, że Michael jest, wiesz, Michael jest samcem alfa, Michael jest graczem... Zresztą Michael wielokrotnie mówił, wystarczyło rzucić pomiędzy nas dwóch piłkę i od razu było wiadomo, kto jest lepszy. Więc drugi taki moment...
Michael mówił wielokrotnie w ten sposób?
No, myślę, że w stosunku do wszystkich tak mówił. Mhm. Drugi taki moment takiej sztucznej kompetytywności to jest historia Dream Teamu i historia z Kukoczem, który pojawia się wreszcie w dokumencie. Tego biednego, cudownego dziecka chorwackiej koszykówki, która wiesz, trochę jest taką ofiarą tego wszystkiego, co się dzieje w klubie i o czym, jak on sam mówi, on nie ma pojęcia, bo on nie wie, że jest konflikt pomiędzy Krausem, Benem i Jordanem. Nie wie, że Kraus, wiesz, wypowiada się o Kukoczu w sposób no taki, który rzeczywiście może doprowadzać obu, i Michaela, i Scottiego do szału, bo mówi, że to jest przyszłość Chicago, ten chłopak, że to jest cudowne dziecko i że on dopiero pokaże, wiesz, przeniesie Chicago na wyższy poziom. I oni nie po to, żeby, wiesz, stłamsić tego Kukocza, wiesz, on mówi, ja do Kukocza nic nie miałem, i też wypowiada w stosunku do Kukocza takie zdanie, że uwielbiałem go, to świetny kolega. Jak chcesz tak powiedzieć o kimś, że jest świetnym kolegą, to tak, wiesz, to jest w tym jakaś taka... Z całym szacunkiem mam inne zdanie, no więc to tak, wiesz, to tak powiedzieć o kimś świetny kolega, to tak powiedzieć, że jest akurat zupełnie odwrotnie, mam wrażenie. I wiesz, i że te mecze, gdzie oni go tam stłamsili, zwłaszcza w tym pierwszym spotkaniu.
W Barcelonie.
W Barcelonie.
Z Chorwacją.
Wygrali z Chorwacją i Kukoc tam zdobył 4 punkty. Mhm. Że on był w ogóle w szoku, że w ogóle, że oni się tak na niego uwzięli.
On zostaje wybrany w drafcie, przypomnij mi, przez Chicago? Jak to jest?
Tak, on był wybrany w drafcie w 90 roku. Mhm. Ale 2 lata w związku tam... Powiedział, że w związku z wydarzeniami w Jugosławii, czyli wojną, no chciał być blisko rodziny i się do tego Chicago nie przeniósł. I on się dopiero pojawił w którym roku? On bardzo późno się pojawił.
A z którym on numerem zostaje wybrany?
Piątym?
Ja sprawdzę. Toni Kukoc. Tak wysoko idzie? Toni Kukoc. Aż sprawdzę, bo Toni Kukoc był moim pierwszym ulubionym graczem w historii tego sportu. Dopiero potem zobaczyłem NBA i Magica Johnsona.
Potem zobaczyłeś Dino Radzie.
29 wybór.
A nie, 29.
Oglądałem Dino Radzie w Jugoplastice Split. Te czasy, jak Puchar Europy miał dwie grupy po... Kiedyś to było. W Lidze Mistrzów i w Pucharze Europy w koszykówce miałeś dwie grupy po cztery zespoły. Wiadomo, kto rządził w Europie. Miałeś Aris Saloniki, Lech Poznań, Jugoplastikę. To była świetna koszykówka pokazywana kiedyś w TVP. 29 wybór draftu. Jak można wybrać Toniego Gukocza z numerem 29 draftu w 1990 roku? To trzeba być przeświadczonym o swoim ekscepcjonalizmie, mówię tu o Amerykanach, i mieć tak absolutnie, nie wiem, niedoskautowaną Europę? Możliwe, żeby była niedoskautowana Europa.
Ale była, oczywiście, że była, bo zupełnie inaczej.
No więc to jest ekscepcjonalizm amerykański. Amerykański, my jesteśmy najlepsi, my się znamy najlepiej wtedy. No o tym mi to mówię, 29, druga runda draftu. Jak można wybrać z 90?
No, ale wiesz,
można. I Tony, i taki Jerry Krause, zobacz, kradnie Toniego Kukocza w drafcie. Zawodnika, który potem okazuje się Six Man of the Year, który okazuje się w tych czasach 96-98 zahacza o poziom All-Star. Kradnie jeszcze, jeśli dobrze widziałem, Denisa Rodmana, jeśli dobrze pamiętam, Denisa Rodmana za Jacka Haleya, tak? San Antonio. To są absolutne style, które pomagają Chicago 96-98 zdobyć threepeat. I rozumiem, że ten człowiek mimo tego jest targany w tym dokumencie po szóstce. Bo Adam pisał o tym ostatnio, widziałem też, tak jest próbował.
Jest targany w 92 roku.
I a potem już nie jest, tak? W sensie potem zmienia się nastawienie Jordana i Pippena do Jerry'ego Krause, bo widzą, że wiesz, załatwił im Kukocza, Rodmana. Nie jest tak. Nie słyszałem, żeby tak było. Czy tak jest?
Nie, wydaje mi się, że tak nie jest. Czego najlepszym dowodem jest, że Kukocz nie pojawił się w pierwszych czterech odcinkach w ogóle. Tak jakby nie istniał. Tak samo jak Luke Longley jeszcze się nie pojawił w tym serialu. Wiesz... Tu chodzi o to, że oni mówią, nie mieliśmy nic do niego. No. Chodziło o to, żeby udowodnić Krausowi, że nie ma racji. I tak samo i trzecią taką historią, gdzie on sobie wymyślił trochę takiego sztucznego wroga, po to, żeby się zmotywować, po to, żeby być jeszcze lepszym, to jest to, jak Kraus powiedział, że Dan Majerle jest świetnym obrońcą.
Doglądałem ostatnio od Dana Majerlego też. Czy jest świetnym obrońcą?
No nie jest, bo Michael mu udowodnił, że nie jest świetnym obrońcą. I ta rewelacyjna
Ale
seria...
widziałem Michaela mającego kłopoty z Danem Majerle w jakimś jednym meczu ostatnio, nie pamiętam gdzie. Znaczy, nie, ale... jakieś tam kłopoty Michael z Majerle miał, widziałem. No. Nie tak, że nie miał ich w ogóle.
Jak patrzysz na tą finałową serię z Phoenix, bo to jest jakby ostatnia seria, którą jakby kończymy ten pierwszy tripit, bo tutaj nie wiem...
W meczu gwiazd. Przepraszam, widziałem.
Szósty odcinek, a mecz gwiazd.
1993 rok, mecz gwiazd i to, jak mecz gwiazd jest grany w tamtym roku, jak jest grany w ostatnich latach.
I on tego Majerle targa, ponieważ Krause powiedział, że jest świetnym obrońcą. Ale wiesz, a propos tych takich najwspanialszych meczów, których nigdy nie widzieliśmy, a otarły się o poziom, wiesz, taki niemalże boski czy doskonały, no to jest opowiedziana, ponieważ ten element, czy ta historia Dream Teamu 92 jest ważnym elementem piątego odcinka, jest to słynna historia treningu, czy takiego sparingu, jaki oni mieli w Monte Carlo, gdzie drużyna Jordana przegrywa 8 punktami i wtedy Magic coś tam bąknął do Jordana, że musisz grać jak Air Jordan, żeby z nami wygrać. No i oni nawet się nie zorientowałem, było plus 2 dla Jordana. Wytargał i potem była wielka cisza w autobusie i wreszcie ktoś powiedział, no nie wiem, czy to Bert powiedział do Magica, na cholerę go musiałeś denerwować. Znaczy, po co go doprowadzałeś do takiego stanu, wiesz. I jest jakby ta cała historia Michaela, który staje się takim trochę chłopkiem roztropkiem z Wilmington, takim, wiesz, czarnym dzieciakiem. Jak się przeistasza w takiego, wiesz, mędrca, człowieka sukcesu, biznesmena. Jest historia jego relacji z Nike. To ciekawe, że nie pojawia się Sonny Vaccaro.
Przypomnij, Sony Vaccaro to jest...
Nie, Sony Vaccaro, tak. Się Vaccaro, czy ja mylę tego Sonego, który jest teraz w New York Post, może mylę. To był ten gość, który jakby zwerbował go do Nike'a. Mhm. Taka dosyć, powiedziałbym...
Chyba tak. No dobrze. No.
Taka dziwaczna postać. W każdym razie pojawia się tylko pan White jako osoba, która nakłoniła Jordana. No i wiesz, to jest ta cała historia dotycząca tego, że wiesz, że dali mu 250 tysięcy dolarów kontraktu i w sytuacji, w której inni dostawali po 100 tysięcy. Tak? Mhm. I to, że on, wiesz, on znowu był takim był odrzuconym przez tych wszystkich wielkich, którzy grali w Conversach, czyli przez Berga Magica, nie wiem, Makela pewnie, którzy i Converse nie chciał go, wiesz, oni nie chcieli mu dać tych 100 tysięcy. No i jakby przekonał się do Nike, mimo że nie chciał tego specjalnie robić. Jest też taka, ten moment szczerości jest również w 92 roku dotyczący Isaiah Thomasa. Dlaczego Isaiah Thomas nie pojechał, nie stał się członkiem Dream Teamu? I Michael powiedział, że on właściwie tam się cieszy, że on nie pojechał, bo on, jego obecność wiesz, zepsułaby atmosferę w tej drużynie. Bo zbyt wielu graczy tych tego największego formatu miało za Isaiah na pięku. To był on, to był Pippen, to był Bird i to był Magic. I on po prostu by do tej grupy nie pasował i on by tą grupę rozwalił. Stary, no powiem ci, że takie mocne stwierdzenie po 30 latach prawie, tak? Więc wiesz, ten taki kwas pomiędzy nimi jakby cały czas jest i to mam wrażenie jest, że to się, te rany się tam nie zabliźniły. Więc oczywiście Isaiah też tam się odzywa, no, że ja spełniałem wszystkie kryteria, ale nie zostałem wybrany.
Wiesz co, bo to chyba jest taki generalny kłopot, tak to nazwę, z Michaelem jest taki, że z jednej strony mamy postać gracza uważanego przez większość wielu jako najlepszego gracza w historii tego sportu i gdy on gra, to wszyscy wiedzą, że on jest najlepszy i 20 lat później, po zakończeniu kariery przez niego, cały czas mamy konflikty tej postaci z zawodnikami, z którymi wtedy rywalizował, bo oprócz tego konfliktu z Isaiah Thomasem, o którym mówisz, jest konflikt z Charlesem Barkleyem, który cały czas ponoć trwa za to, że Michael nie mógł znieść jakiejś krytyki kierowanej w TNT przez Barkleya w stosunku do Charlotte. Nie wiem, to chyba raz na 10 lat zdarza, żeby o Charlotte w TNT mówiono. To ten speech, gdy występował do Galerii Sław, gdzie nadal jeszcze wytykał ludziom to, jak mu podkładali kłody pod nogi. Czy ta historia nawet z Jerrym Krause, to jest ale taka to, trochę rzecz, że nie, niektórzy nie potrafią tego zrozumieć na pewno. Dlaczego tak jest, że człowiek, który zrobił wszystko, wygrał wszystko, niektórzy nawet tak go wielbią, że myślą, że wygrał 8 tytułów z rzędu, podczas gdy wygrał 6 i zaraz do tego przejdziemy, bo mam jeszcze pytanie jedno, nie potrafi wyjść, w sensie mimo tego, że wygrałeś, to jeszcze ciągniesz to tych ludzi, których pokonałeś, jeszcze ciągniesz ich za sobą cały czas. No, ale z historii jakiś, swojego życia.
No to jest, wiesz, no bo to jakby identyfikowało twoje sukcesy. Chodziło o to, żeby, wiesz, dopaść ich i kolanem jeszcze
Ale to bardziej po latach widać, że to Michael ma kłopot z Isaiah Thomasem, że to Michael ma kłopot z Charlesem Barkleyem, że to Michael ma kłopot z Jerrym Krause i innymi ludźmi, których jeszcze w tym speechu wcześniej też wymieniał. Że to on ma kłopot, nie? Że oni mają z nim kłopot, oni są w stanie przyznać, że jest GOATem itd. itp., a ten tak nadal. Czy tutaj w tym serialu, czy podczas tego speechu?
On widocznie potrzebuje cały czas takiego, wiesz, boskiego uznania. Jak ktoś w jakikolwiek sposób kwestionuje to, co robił, czy to, co zrobił, no to jesteś jego śmiertelnym wrogiem. No to tak trochę wygląda. On jest, wbrew pozorom, on jest bad loserem. No nawet jak gra z tymi facetami, gra w te pieniążki, że odbija je od ściany, no to jak przegrywa i tam ci robią takie, wiesz, no Michaelku, 20 dolarków poproszę, to on zaczyna, wiesz, ma skwaszoną minę i mówi, ty nie rzucasz monetami, ty je toczysz, rozumiesz? No w każdym momencie musi być najlepszy, no i o to w tym chodzi. Znaczy, ta taka, taka w sumie niezwykła natura. Ona jest, wiesz, jest również ten historia tej książki Sama Smitha.
Ja po prostu nie wiem, czy to jest, znaczy każdy może sobie wybrać drogę życia. Nie wiem, czy to jest najlepszy przykład i był dla nas najlepszy przykład. Naśladować kogoś, kto za wszelką cenę chciał być najlepszy. Czy o to w życiu chodzi? Może dowiadujemy o tym, gdy jesteśmy starsi, że koniecznie o to chodzi, żeby robić wszystko i zaorać się. Po to, żeby zostać Michaelem, mieć przestrzelone oczy i być niedospanym.
No ale to tylko takie.
I mieć cały czas konflikty jeszcze przez to. Ciekawe, ile z tych konfliktów wynika z tego, że Michael jest po prostu niedospany cały czas.
Nie wiem, Maciek. Ja uważam, że wiesz.
No, on jest właścicielem Charlotte Bobcats, nie zapominajmy o tym. Patrz, masz Michaela Jordana, który kończy tą swoją wielką karierę jako właściciel jednego z najgorszych klubów w historii ligi. Czy to jest dobra droga, którą szedł?
Ale właśnie zastanawiam się, czy tutaj jakoś tej kompetytywności mu brakuje. Bo jak tak na niego patrzysz, to jest człowiek, który jest, wiesz, z własnymi sukcesami jest spełniony, on nic nie musi. On sobie zapali cygaro, pogra w golfa.
Znaczy, mówił ostatnio, jak go boli na przykład to, że nie jest w stanie rywalizować z Golden State Warriors w NBA, mając klub Charlotte. Ja tak go, wiesz, też ja mam na przykład też, wiesz, z drugiej strony podchodzę do Michaela i gdybym z nim rozmawiał, to może inne rzeczy bym do niego mówił, bo ja widzę, że na końcu to dobrze, to znaczy źle, że Michael jest właścicielem Charlotte, ale też w pewien sposób dobrze, bo ja nie wiem, czy klub w Charlotte to jest najlepszy pomysł, nie wiem, czy klub w Charlotte by był, gdyby nie Michael. W zasadzie to może dobrze, że jest tam klub cały czas, że nie ma jakichś wielkich skandali, już rozmawialiśmy kiedyś o tym, że na końcu jest dosyć, wiesz, tak pod takim PR-owym kątem, nie masz jakichś, wiesz, skandali związanych z Charlotte. Jest jakaś klasa w tej organizacji, jest jakiś poziom, ale no, poziom sportowy to nie jest. No i to się nie przekłada na sport. To jest kłopot. Więc ja potrafię jeszcze czuć dobrze. Potrafię dziękować Michaelowi za to, że jest właścicielem Charlotte. Są takie momenty. Że wiem, że mogłoby być tak, że klubu by nie było tam. Na przykład.
No nie, ale tak jak słuchasz, no to Charlotte jest takim dosyć ponurym miejscem. No.
Nie jest. Właśnie nie wiem, o co chodzi z tym ponurością Charlotte. Tego nie rozumiem. Skąd taki ten? W sensie myślę, że ludzie, którzy tak uważają, muszą się troszeczkę wyupdate'ować, ale też nie spodziewam się, żeby akurat sfera hip-hopu była czymś, co ty dobrze ogarniasz, ani Maciek Staszewski, który widziałem, krytykował Charlotte w 5x5. No. Tam jest bardzo dobra scena hip-hopowa z takim raperem znanym jako J. Cole, którego chyba wszyscy znają, którzy słuchają muzyki. I jest bardzo dobry klimat w mieście. To jest bardzo fajne miasto, Charlotte.
No, wiesz co, to nie wybrzmiało. Jest oczywiście historia sprzed 30 lat, ale jest też taki zarzut, który był w stosunku do Michaela wtedy kreowany, że chyba w 90-91 roku są wybory do Senatu i po raz pierwszy startuje w Charlotte, czy w Karolinie Północnej, startuje czarnoskóry kandydat na senatora. I startuje również gość, czyli Harvey Gantt, a jego kontrkandydatem
Harvey
jest...
Gantt. Wiem, kto to jest.
Jest czterokrotny dotychczasowy senator z tego pięknego stanu, Jesse Helms, który jest przedstawiony jest jako rasista, tak, nazista, tak. Faszysta. No jakkolwiek byś to nazwał, człowiek, który jest uprzedzony do ludzi, którzy nie mają koloru skóry bielszego niż pergamin, więc jest zarzut, że Michael w żaden sposób jakby nie poparł tego Ganta, nie stanął jakoś jako chłopak z Charlotte i wypowiedział takie kontrowersyjne zdanie, które mu się w tym 5. odcinku wypomina, że hej, pamiętajcie, że
Republikanie też kupują tenisówki.
Republikanie też kupują buty. No bo...
Ale czy on tam jest, słyszałem o tym, a propos tego, że wiesz, że ty mówisz, że powiedział, tam jest nie do końca wiadomo, czy on to faktycznie powiedział, że to ktoś tam przeniósł to i słyszałem już, chyba teraz jest podcast Miny Kimes o tym, ESPN Daily wczoraj było. Jeszcze nie słuchałem tego, ale chyba o tym jest właśnie, że nie wiadomo, czy to on powiedział, na pewno. I tyle, tak, nie, ale to zdanie nie, jest. No.
Nie, on powiedział, że on to powiedział, tylko powiedział to tak żartem, bo wiesz, do Granta i Scottiego gdzieś.
A to mówi teraz, tak? W tym piątym, szóstym? To mamy coś nowego, bo to taka informacja jest nowa. Skoro on mówi, że on to powiedział, ale że żartował tak bardziej w tym. Aha, no dobrze.
Dobrze, czyli patrzę tutaj.
A poczekaj, jest jedna rzecz. Czy było już, będzie jest zapowiadane to, bo mówi, że Michael się otwiera, mówi o hazardzie. Ja oglądałem...
Jest taki słynny wywiad jest z Rashardem gdzieś, to jest z serii Phoenix, finałowej Phoenix, Nowy Jork, gdzie on siedzi w takich czarnych okularach i mówi, że on nie jest hazardzistą, on po prostu, to jest jego po prostu, on lubi w ten sposób spędzać czas.
No tak, rozumiem. Tak. Jasne. Jestem kolegą i mam akces do Michaela, więc będę wybielał wszystko to, co robi, ale chodzi mi o to, czy...
To moje hobby. Nawet ten Rashard go tam krytykuje, że nie powinien być był w tych okularach, bo te okulary to tak trochę popsuły efekt tego. Wiesz, no, ale Michael się upał.
Temat, który mnie interesuje do dziś, nie wiadomo, są różne teorie konspiracyjne. Wiesz, o co chodzi. Ostatnio widziałem twarz Michaela Jordana seniora, tak? Ojciec też miał na imię Michael? Nie pamiętam. Który został zabity w St. Louis, jeśli dobrze pamiętam. I on siedzi na meczu, właśnie na tym meczu z Portland, gdzie Michael rzuca te trójki. Ojciec jest tak strasznie szczęśliwy, tak strasznie zadowolony z syna i tak dobrze mu z oczu patrzy temu człowiekowi. I widać taką, nie wiem, miłość? Nie wiem, czy o tym jest, czy o tym temacie jest, ale widać miłość ojca do syna, jaki jest dumny z tego, że syn jest tak dobry w 92 roku, siedzi taki, zadowolony strasznie, a potem zostaje zamordowany i Michael przerywa karierę i ten fragment jego życia jest nadal niedoopowiedzianą historią. Czy to już było, będzie, czy coś o tym wiadomo?
Skończyliśmy ten pierwszy tripit. Czyli jesteśmy po finale. I już jest, wiesz, ten cała narracja szóstego odcinka jest pokazana, że to jest człowiek, który właściwie nie ma życia dla siebie. Że on ciągle ktoś czegoś od niego chce. Ciągle jest w świetle Jupiterów. Ciągle musi podpisywać jakieś te. Ciągle musi kręcić jakieś reklamy. Ciągle jest zapraszany do telewizji. Ten człowiek staje się zakładnikiem swojej wielkości. Takie zdanie, że każdy chciałby być Michaelem Jordanem przez jeden dzień, przez tydzień, a bądźcie Michaelem Jordanem przez cały rok i to naprawdę nie jest takie fajne. Jest, próbuję jakby powiedzieć, że ten powód, dla którego odszedł od koszykówki, jest to, że plus ta cała afera hazardowa, plus te reguły gry napisane przez sama Smitha, tam też jest taka, robię jeszcze taką małą dygresję, jest taka fajna dyskusja na temat tego, kto zdradzał te sekrety Samowi Smithowi na temat tego, że Michael nie jest miły, że tłamsi innych, że jest, wiesz, że jest być może hazardzistą. Pytanie, czy obstawia mecze. Jest sprawa tego Eskinasa, czyli gościa, z którym grał w golfa i który mówi, że przegrał Michael do niego $1,200,000. Ciężar, czy jakby to, że tego proroka, tego największego zawsze się obrzuca błotem, że się próbuje go zniszczyć, że to było dla niego tak ogromnym ciężarem, że on potrzebował przerwy. Taka jest próba pokazania tego, ale wtedy, wiesz, może zapytać Michaelku, ale wtedy nie było Twittera, nie było Facebooka, nie było tylu mediów społecznościowych. I ty nie wytrzymałeś presji, a LeBron wytrzymuje. LeBron nie zrobił sobie przerwy. Myślisz, że życie LeBrona jest inne niż życie Michaela? Na pewno nie. Przecież jest dokładnie takie samo. Ci ludzie po prostu od pewnego poziomu nie masz swojego życia. Jesteś zakładnikiem swojego sukcesu, swojej wielkości, swojego... Wiesz, to wychodzisz na... Ty idziesz, oglądasz mecz, a on dalej się musi, wiesz, borykać z tym wszystkim, ze swoją sławą. Bo ciebie cała reszta właściwie nie interesuje jako widz. A on ciągle, wiesz, ciągle jest zakładnikiem swojego czasu. I wiesz, jedyny moment, jaki on ma, to jak leży w hotelu sam i ogląda telewizję. Ale tak, każdy moment jego życia jest zaplanowany na najbliższe lata. Ka- kalendarz ma wypełniony. Nie wiem, czy to jest takie fajne. Czy chciałbyś być Michaelem Jordanem?
Czy powinniśmy widać Davida Sterna za to, że nie zmienił w pewnym momencie przepisów NBA? To jest myśl, którą mam, oglądając lata 90. Czy chciałbym być Michaelem Jordanem? Nie Michaelem. Wolałbym być LeBronem. Jeśli o to pytasz. Miał wejść w czyjąś głowę w trakcie kariery i być tą postacią. Bo Michaela to musiałbym strasznie zmienić. Nie wiem, czy sukcesy by za tym szły. Może nie, ale może tego się nie dało już odratować.
Mnie bardziej chodzi o to, czy chciałbyś, wiesz, dźwigać to brzemię sławy każdego dnia, że nie możesz wyjść na ulicę, nie możesz się z nikim normalnie spotkać.
Jeremy Lin się ostatnio fantastycznie o tym wypowiedział. O tym, jakim dla niego ciężarem stało się Linsanity. Że nagle nie chciał wychodzić z hotelu, że jego życie się tak nagle, u niego to było nagle bardzo, to trochę inny przykład jest, nie? Się nagle zmieniło. Ja czytałem, co on mówi, ja myślę sobie, to ma sens, wszystko, co on mówi, że to nie zawsze tak jest. A to nawet prawdopodobnie nie jest tak fajnie być.
Nie jest tak fajnie.
Do pewnego momentu, a potem, nie?
Potem to jest niezwykle męczące. No myślisz, że Lewandowski ma tak fajnie? Że to wcale nie jest takie sympatyczne. Być może lepiej być Bischlerem czy tym, czy...
O tej zmianie przepisów, co mówiłem, bo Will Chamberlain miał taką wypowiedź...
Wellingtonem.
Jeszcze raz?
Wellingtonem albo Bischlerem może lepiej być.
No. Albo Luke'em Longleyem.
No Luke Longley już myślę, że w tym...
Nie, ale wiesz co, przepraszam, Will Chamberlain, jeszcze gdy żył, w dyskusji, kto jest lepszy, Michael czy Will Chamberlain, mówił, że gdy Will Chamberlain grał, to zmieniano przepisy tak, żeby mu przeszkodzić. Zmieniali wielkość trumny, to na początku George'owi Mikanowi zmieniano wielkość trumny, gdy grał, i potem Wiltowi Chamberlainowi, chodzi o trumnę, nie pamiętam. A Michaelowi nie zmieniano, Michaelowi nawet pomagano. Ja nie wiem, co on dokładnie miał na myśli, gdy mówił, że pomagano, ale na pewno nie zmieniono przepisów krycia. I to sprawia, że tak ja przeskakuję, wiesz, latami, oglądając teraz te stare mecze. I oglądam teraz na przykład mecze, wiesz, z ostatnich 10 lat, z ostatnich 4-5 lat, ostatnimi dni. A wcześniej oglądałem lata 90. Powiem ci, jak to głupio. Głupio wygląda, gdy wszyscy nagle stoją, jeden gość kozuje, przed nim stoi obrońca, obok na obwodzie stoi gość i przed tym gościem stoi obrońca, który patrzy się mu w twarz i stoi przed nim, a piłka jest zupełnie gdzie indziej. Piłka jest za plecami tego obrońcy, on stoi przed tym obrońcą. Wtedy można było podwajać tylko tak, że jak już podwajałeś, to szedłeś podwoić gościa do końca. Zabrać mu piłkę, zablokować czy coś takiego. Nie można było odchodzić na chwilę od obrońcy, pomagać, nie można było strefy takiej robić. Przez to łatwiej się zdobywać, znaczy łatwiej, nie łatwiej. Trzeba było umieć zdobywać punkty sam na sam. Ale nie było takich sytuacji, że ktoś cię mógł podwoić, zanim dostałeś piłkę. Co teraz jest? Albo nie było, można by było Michaela, tak oglądałem mecz Stephena Curry'ego z Cleveland, gdzie Stephen Curry jest podwajany od połowy. I się zastanawiałem, jakby Michael był podwajany od połowy, to pewnie stałby się lepszym podającym. Tak by było.
No musiałoby tak.
Aha. I się zacząłem, nie, bo my potem wszyscy zaczęliśmy pykać sam na sam w tych latach 90. Zakochaliśmy się w boomie na NBA tak naprawdę boomem na jednostkę, nie na boomem na drużynowość tego sportu, co zawsze się europejskim trenerom, mam wrażenie, nie podobało. Że tak, gdy przepisy zostały nagięte, że to się stało faktycznie sport 1-1. Trochę, nie chcę przesadzać, ale 1-1 zupełnie inaczej wygląda ten basket teraz. Powiem ci, oglądając ten basket teraz, wolę ten basket teraz niż lata 90. Bo lata 90. Głupio to wygląda po prostu, gdy gość jest w rogu boiska, w tym wypadku Michael Jordan, i gra sam na sam z kolegą, z przeciwnikiem, i obok nas skrzydle stoi Scottie Pippen, i przed Scottiem Pippenem stoi człowiek i on się nie rusza od Scottiego Pippena. Pilnuje Scottiego Pippena. Stoi przed Scottiem Pippenem. Nagle piłka jest za plecami tego gościa. Stoi tyłem do akcji już nagle gość. To jest niewyobrażalne teraz, żeby ktoś stał tyłem do akcji, chyba że jakiś zły obrońca typu Kyrie Irving, który jest przestraszony, że jak tylko zacznie pomagać, to się zakręci i w ogóle nie będzie wiedział, o co chodzi z rotacjami. jeśli jest piłka dogrywana, gdy piłka dogrywana jest pod kosz, gdy ludzie grają tyłem do kosza, to jeszcze wygląda to, potrafi też wyglądać źle, bo ludzie nagle stoją i w ogóle się nie patrzą na, w ogóle się nie patrzą na piłkę.
Ale Maciek, no ale to, że
nie zmieniono tych przepisów w momencie, w którym Michael Jordan wszedł, był świetny, no po co było je zmieniać, skoro NBA notowała wtedy swoje najlepsze czasy i szła w górę po latach 80., ale te lata 80., gdzie też te przepisy były podobne, tylko nie wykorzystywane jeszcze w ten sposób do gry sam na sam, tam koszykówka była lepsza niż w latach 90., jeśli chodzi o styl gry. Była lepsza koszykówka, przynajmniej dla mnie, moim zdaniem. W sensie nie było tej koszykówki sam na sam. I gdzieś może w pewnym momencie można było tych przepisów, znaczy no widzisz, no. Czy można było, czy nie, czy można było lepiej zrobić, nie wiem. Być może to jest najlepsze rozwiązanie, że koszykówka w pewnym momencie stała się wielka, NBA, boom się wydarzył, dlatego że stała się sportem, tak naprawdę stała się tenisem. W pewnym momencie uprawianym przez najlepszego tenisistę w historii sportu.
Wiesz co, znaczy...
To jest ciekawe, jeśli chodzi, bo James Naismith raczej nie chciał, żeby to w ten sposób się potoczyło. Ale się potoczyło, nie masz na to wpływu. I ten indywidualizm, wiesz, który my, Europejczycy, zaszczepiliśmy ze Stanów, oni nam tego wirusa wkręcili, też jest teraz widoczny w tym, w jaki sposób rozmawiamy nawet o sporcie. Gdzie próbujemy odseparować jednego gracza od pozostałych czterech i powiedzieć, że to on na swoich plecach pociągnął, wiesz, zespół. I oglądam teraz te mecze LeBrona Jamesa z tych playoffów, z finałów, z Warriors i takie wrażenie jest po latach, że to LeBron, wiesz, ciągnął. Bo jest to wrażenie, bo to się trwało, bo LeBron jest w każdym meczu dobry praktycznie i to gra w każdym meczu i masa tych meczów, playoffów i gra. I to tak się nawarstwia, te statystyki się, wiesz, te punkty jest coraz ich więcej, sumarycznie i takie wrażenie, takie legends i takie dziedzictwo się buduje. Jak się wyjmie któryś z tych meczów pojedynczych, to nie, to nie tak, że LeBron tylko sam grał, był na boisku, wiesz. To nie tylko, że on sam grał, że to zespół gra, nie? I to jest takie, myślę, że dosyć niesprawiedliwe i dla tych graczy, ale też chyba dlatego, jak sam LeBron widzi koszykówkę. Żeby nie mówić o tym, że wiesz, że to ja sam wszystko zrobiłem, nie? To zespół robił. To Bill Russell mówił zawsze w latach 60. To, co on mówił o koszykówce. No nic, taka myśl długa.
Znaczy ja wiem,
ale
gdyby nie było hand checków, to ile Michael by zdobywał punktów w dzisiejszej koszykówce?
Sam na sam, tak.
Ale tak. Wiesz, to też jest ciekawe.
Ale gdyby, ale wiesz, jacy obrońcy są lepsi teraz? Przez to, że nie ma hand checków? Co ludzie muszą robić, jak muszą biegać, jak muszą świetnie kryć? Jakim Klay Thompson jest świetnym obrońcą, gdy porówna się go z ludźmi z lat 90. i 80., którym łatwiej było kryć ludzi, bo mogli tą rękę właśnie mieć, o której mówisz. No to inny przykład, akurat o obronie ogólnie mówi. O Michael.
Nie wiesz, to jest taki ciekawy moment w piątym odcinku. Jest, jak się wypowiada David Falk, czyli agent Michaela przez całą jego karierę, który w przeszłości, nim stał się, rozumiem, takim agentem koszykarzy, to przede wszystkim był agentem tenisistów. I było takie, wiesz, trochę oburzenie, co wy chcecie, co ten Thorn tak mówi. Co wy chcecie zrobić z Michaela, tenisistę? Przecież to jest w ogóle, to jest sport zespołowy. Tenis jest indywidualny. On właśnie mówi, tak, to właśnie chcę zrobić. Tak? To taka, wiesz, ten taki indywidualizm.
Był mu wytykany na początku kariery.
Promowanie samego siebie następowało na wszystkich płaszczyznach jego życia.
Był mu, słuchałem podcastu Zakaloa z Michaelem Wilbonem. To jest ten dziennikarz, ten chyba, nie wiem, w Waszyngtonie, w Chicago.
On jest, tak.
Tak,
on jest wiodącą postacią tego serialu.
No, generalnie też. Trochę brzmi, no to brzmi ciężko. Brzmi jakby nosił wodę za LeBron, znowu Freud, za Michaelem. No taki przydupas trochę, że tak powiem, nieładnie. Zresztą nie przepadam za nim ogólnie, więc tak go trochę jadę grubo. Ale słuchałem podcastu i Michael Wilbon, a być zapomniałem, co chciałem powiedzieć. Pojechałem gościa i zapomniałem, co chciałem powiedzieć.
Najlepiej.
Nie, to jest absolutna żenada. Jedziesz gościa, bo chcesz pojechać gościa i zapominasz, co chciałeś tak naprawdę powiedzieć, więc wypadasz absolutnie żenująco. Więc ja sobie teraz wypadłem żenująco. Ale poczekaj, mam jedną myśl i może ją znajdę. O czym mówiliśmy? O indywidualizmie, o tenisistie. Michael Wilbon mówił, że na początku zaklął się go, dobrze pytał. Zaklął to też takie, wiesz, trochę podejście do koszykówki zespołowe bardziej go jara, myślę, tak czuję. I Michael Wilbon opowiedział, że na początku kariery Jordana byli jeszcze dziennikarze z tych lat 60., 70., 80., nie? W sensie starzy ludzie krzyczący do chmur, trochę tak Michael Wilbon brzmi sam teraz, którzy mówili, że Michael sam gra, że to nie jest sport, w którym grasz sam, że to nie o to Nie o to chodzi. Jeśli nie nauczy się grać z ludźmi, to nie zdobędzie mistrzostw. I teraz jest ta dyskusja o tym, że w pewnym momencie, bo taką mamy opis dziedzictwa Jordana, jest taki, że w pewnym momencie Michael zaczyna doceniać wartość gry zespołowej i staje się bardziej zespołowym graczem, co jest,
tak.
co jest relatywne do tego, jak zajebiście niezespołowym graczem jest na początku kariery. Bo tak naprawdę to, że Michael staje się bardziej zespołowym graczem, nadal jest tym jeden na jeden zawodnikiem.
No jest, ale jest różnica między Michaelem z tych pierwszych lat w NBA i potem, jak przychodzi Phil Jackson.
Jaka? Nie jest tak duża, o to chodzi. Że nie jest tak duża różnica. Jak oglądasz Michaela w meczu z Portland, widzisz ten jego indywidualizm w grze, jak bardzo chce się izolować, jak bardzo chce grać sam. Gdzie jest to, że Michael staje się bardziej zespołowym graczem? Jakby ktoś, gdybyś nie znał tej historii i zobaczył 92 rok, mecz z Portland, mecz z tym, to powiedziałbyś, że gość gra sam. No. Jeśli nie wiesz, jak wcześniej grał sam. Ja też do końca nie wiem, jak on wcześniej grał sam, bo nie mam też tak bardzo, wiesz, przejrzanych tych lat 8-5, 8-6, 8-7, 8-8, tych wcześniejszych, więc też nie potrafię do końca powiedzieć, ile się zmieniło, ale patrzę na Michaela 9-1, 9-3 i widzę gościa, który gra 1 na 1 w kosza głównie. On ma takie, przepraszam, on ma tak, w sensie nie jest tak zupełnie, że wiesz, on patrzy jak 18-letni Kobe Bryant na koszykówkę. Nie, nie, on już wie o tym, że muszę zagrać trójkąty, że gdy tu rzucę piłkę, to ona do mnie wróci. To jest chyba ta różnica największa, którą Phil Jackson próbował mu wytłumaczyć, że jak dostaniesz piłkę w 7 sekundzie, to tak z wszystkimi koszykarzami tak jest. Zaufaj w to, że ta piłka może do ciebie wrócić, jeśli ją podasz. Nie musisz jej kozłować teraz przez 10 sekund i oddawać rzutu na końcu. Więc jest faktycznie tak, że to jest ta... Jeśli to jest różnica, bo wcześniej tak nie było, bo nie było trójkątów, bo był Doug Collins, który dawał mu piłkę i on sam grał, to te trójkąty faktycznie mu pomagają tutaj rozwinąć się w bardziej zespołowego gracza, ale to jest bardzo relatywne w stosunku do tego, kim jest. Bo nie jest graczem zespołowym. Nie oszukujmy się, to nie jest gracz zespołowy. W porównaniu z innymi gwiazdami, legendami, Larrym Birdem, Magiciem Johnsonem, LeBronem Jamesem, to sorry, Michael nie jest nawet blisko, jeśli chodzi o zespołowość w tym sporcie.
Słuchaj, ja powiem tak. Słucham tego, co mówią inni, którzy byli blisko niego i oni widzą, że ta różnica jest ogromna. Tak, że Michael rzeczywiście zaczął uznawać w ogóle, że ktoś inny może mieć piłkę.
No.
No ale wiesz, no, od tego momentu, kiedy do tych zmian doszło, przyszły tytuły mistrzowskie. No, wcześniej tych tytułów z jakiegoś powodu nie było. No. Mhm. Być może w sensie, no, ja nie twierdzę, że Chicago było drużyną, ale też nie można powiedzieć, że Michael wygrał sam 72 mecze w jednym sezonie.
No.
Jednak tam jakieś wsparcie tych kolegów było.
Czy masz na myśli ludzie, których Jerry Krause posprowadzał? Tony Kukoc, Dennis Rodman, że mu pomogli?
No, na pewno. Tak samo Pippen gra.
No, to był kozacki zespół, bo oni potrafili grać. Ja ostatnio pisałem, jak prawdopodobnie lepsza definicja lat 90. Pisałem o Utah Jazz, że oni są lepszą definicją lat 90. moim zdaniem niż New York Knicks, Indiana Pacers. I Chicago Bulls jest dla nas taką definicją zespołu lat 90. Co nie jest chyba do końca definicja stylu lat 90. Bo Chicago wydaje się wyprzedzać trochę swoje czasy. Gdy ma ten skład z Kukoczem, z Rodmanem, gdy grają Rodmanem na centrze, gdy Kukocz gra silnego skrzydłowego, gdy Pippen gra wysokiego rozgrywającego, gdy Jordan i Pippen to tak naprawdę są najlepsi gracze, którzy nie są wysokimi, tak jak było w latach 80., tylko masz Jordana i Pippena na dwójce i trójce. Nie ma takich miksów wcześniej, że masz dwóch najlepszych graczy, to jest dwójka, trójka. Nie? Zwykle jest to center. Zwykle musi być wysoki w tej grupie. I ten zespół jest troszeczkę wcześniej niż reszta.
No to prawda. Odcinek piąty zaczyna się od swoistego takiego trybutu dla Kobe Bryanta. Jakby jest poświęcony pamięci Kobe'ego Bryanta. No i jest ta historia z meczu gwiazd to jest 98 rok?
Tak, gdy grają.
Tak, w Madison Square Garden. No i Michael mówi wprost, że jakby był z Kobe na parkiecie, to by mu nie podał.
A dlaczego, dlaczego myśli, żeby mu podał? Dlaczego Michael bierze pod uwagę, że w ogóle miałby piłkę?
No bo
No właśnie, bo taki zarzut jest, że ten mały gra sam i chce grać izolację cały czas i że dajcie mu, ja będę grał przeciwko niemu. Ale z drugiej strony też Kobi się pojawia w filmie, mówi, że nie byłoby jego sukcesów, nie byłoby tych wszystkich tytułów, gdyby nie było Michaela. Że tak właściwie to Michael nauczył go grać, to Michael pokazał mu, jak robić fadeaway'a. Wszystko mu objaśniał, że był jego starszym bratem. No taka, wiesz, ta liryka, którą już trochę znamy i trochę nam się opatrzyła, czyli wiesz, no też jeszcze niby przedśmiertnie, ale Kobi oddał, wiesz, oddał cesarzowi co cesarskie. Mówię, i tu wracamy do tego pytania, które zadałem na samym początku. Dlaczego ten serial powstał dzisiaj? Czy chodziło o to, żeby Jerry Krause umarł i nie mógł się wypowiadać w tym filmie, no bo jesteśmy już 3 lata od jego śmierci, że tak już, wiesz, to nie jest tak zrobione od razu po jego śmierci, że tak czekaliśmy, żeby to zrobić.
Ja pamiętam, jak Jerry Krause umarł, to przez tydzień mieliśmy festiwal tekstów na temat tego, że Jerry Krause był niedocenianą częścią, że był za bardzo krytykowany. Było właśnie to przypominanie tego dealu Porodmana, wiesz, dobrych rzeczy, które zrobił, że my przeszliśmy taki już kiedyś, taki tygodniowy. Słyszałem jakąś plotkę, że to dlatego, że LeBron wygrał tytuł dla Cavaliers w 2016 roku. I
no wiem, no ale
to jest jakoś związane, żeby przypomnieć ludziom.
Ale to jest 4 lata, więc wydaje się, że to jest trochę albo żeby właśnie przypomnieć o tym, że Jordan jest największy, że to w tym sensie jest last dance, żeby wiesz, żeby...
A nie,
żeby
to ESPN musi kliki mieć. Przecież to o to chodzi. Przecież oni obgadują to w każdym podcaście. Oni się nawet już śmieją z tego, że muszą to robić. To jest kliki, żeby ESPN miał. To jest najpopularniejszy dokument ever, czy w ogóle, teraz na pewno. Ogromne ratingi ma ten Last Dance, więc myślę, że to ESPN sobie pomaga tutaj.
Więc dlatego mówię, no ty się tak broniłeś przed tym, no ale to jest jedyny taki realny temat o koszykówce, o którym rzeczywiście rozmawiamy. No bo turniej Horse się nie za bardzo udał, turniej tam wideo w NBA K2 się też niespecjalnie udał, no to tak, wiesz, tak wygłodniali, czekamy na te poniedziałki, gdzie się coś wydarzy.
Jest też, co można zobaczyć. Wiesz co, bo też, ja myślę, że to też jest trochę powoli taki punkt, że znaczy ja nie wiem, ja po sobie widzę, że już mam trochę tak tego odkurzania, tego binge-watchów, że to już bym tak do życia wrócił normalnego. Świeże rzeczy pooglądał trochę już. Tak
no to, się, na pewno. To na pewno.
Już mi się kończy to ochota. Dobrze, mój drogi. Będziemy się słyszeć w tym tygodniu? Jeszcze? Chyba?
Koniecznie. Mam nadzieję, że będziemy wybierali w drafcie.
A, my wybieramy. Czy wiesz, że przed... Dobrze, nie możemy mówić. Jest bardzo dużo intrygi. Bardzo dużo rzeczy się dzieje.
Jest intryga?
Tak, jest jedna. Zaraz ci powiem. Ty tylko poczekaj. Teraz wcisnę stop, pożegnamy się z państwem i powiem ci, o co chodzi. Pa!
Pozdrawiam, pa! Cześć!